Radio Pasja. Tworzone przez ludzi i dla ludzi z pasją.
Dziś w studiu Radia Pasja Jagna Rolska. Witam cię serdecznie.
Witaj Arturze, dzień dobry Państwu.
Wiem, że mimo wielu lat tworzenia podkreślałaś, bo z tego wynika jakby twoja życiowa rola i misja, że nie do końca chcesz się przedstawiać jako pisarka. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?
Troszkę się zmieniło. Ja piszę właściwie odkąd pamiętam, ale uznałam, że do tego, żeby nazywać się pisarką, potrzebuję legitymacji branżowej w postaci co najmniej dwóch wydanych książek. I rzeczywiście, gdy wydałam pierwszą, uznałam, że jeszcze troszkę za wcześnie, stwierdziłam, że teraz jestem debiutantką, a teraz, gdy w maju wydałam drugą, już teraz możesz do mnie mówić hej, pisarko.
Rozumiem, czyli absolutnie nie nagrody, tylko bardziej dorobek, bardziej oczywiście uznanie czytelników jest bardzo istotne, ale chodziło ci o to, aby przedstawić się przynajmniej dwiema pozycjami.
Dokładnie tak.
Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, bo przed naszym spotkaniem mieliśmy okazję porozmawiać dość długo, wspomniałeś, że karierę autorki wyobrażałaś sobie tak naprawdę zupełnie inaczej, więc stąd moje pytanie, co cię zaskoczyło?
Wszystko mnie zaskoczyło. Ja myślałam, że ja sobie będę siedzieć gdzieś tam w ciemnej piwnicy, pisać sobie po cichutku, a potem ta moja książka pójdzie w świat, ludzie zaczną ją czytać, a ja będę sobie dalej produkować kolejne. Otóż nie. Jak się wypuszcza książkę na rynek, to ludzie wtedy wyciągają ręce także i po autora. Zaczynają poddawać ocenie książkę, te oceny, recenzje zaczynają docierać. Zgłaszają się ludzie po wywiady. Chcą wiedzieć, co ja myślę na różne tematy. Przy czym no, ja w tym momencie mocno zaskoczona jestem, bo mi chodziło tylko o wydanie książki, prawda? Ale nie ukrywam, że jest bardzo dużo takich bardzo miłych reakcji ze strony czytelników mnie spotyka. Piszą na przykład do mnie prywatne wiadomości przez portale społecznościowe, że zarwali przeze mnie noc, kiedy napiszę następny tom i tego typu właśnie historie.
No, myślę, że zerwanie nocy z twoją książką to może być dla ciebie chyba najpiękniejszy komplement.
Zdecydowanie jeden z najlepszych, chociaż wczoraj dostałam taki, dla którego, no powiem szczerze, że zarwę kolejne noce z kolei ja i zacznę pisać trzy razy szybciej, bo jedna z czytelniczek napisała do mnie, a propos pierwszej z moich książek, tej fantastycznej pod tytułem Seed, że jest moją absolutną fanką, kocha mnie, a fantastyka, którą piszę, jest na najwyższym poziomie, no więc przyznasz, że to uskrzydla.
Zdecydowanie i bardzo słusznie. Trzeba się tym po prostu cieszyć. Jeżeli
oczywiście
takie piękne efekty pojawiają się przy okazji twojej twórczości. Ale w takim razie powiedziałaś trochę o tempie i do tego wrócimy, mam nadzieję. Co popchnęło cię w ogóle do pisania powieści? Jak to się stało, że postanowiłaś wydać swoją pierwszą książkę? Bo rozumiem, że między tymi dwiema kwestiami jest jakiś odstęp czasu.
Jest i to duży. Właściwie ja układam sobie w głowie historię jeszcze, nie wiem, jeszcze w dzieciństwie, gdy nie potrafiłam pisać, gdzieś tam w mojej głowie coś się działo, ale bardzo długi czas nie docierało do mnie, że to zwykli ludzie piszą książki. Pisarz wydawał mi się kimś takim naprawdę poważnym, człowiekiem, który no, różni się ode mnie diametralnie i po prostu zwyczajnie mi nie przychodziło do głowy. Potem zaczęłam pisać jakieś krótkie formy, głównie opowiadania, które nawet były wydawane drukiem w gazetach, które już nie istnieją, bo rzeczywiście mówimy tutaj o no, takich dosyć dalszych czasach. Potem dotarło do mnie, że jednak mogę napisać książkę, ale to nie znaczy, że od razu je wydałam, prawda? To jest bardzo długa i naprawdę droga najeżona cierniami w naszym kraju szczególnie, więc można powiedzieć, że zajęło mi z 10 lat tak naprawdę, żeby wydać książki.
Kto w tym czasie okazał się najbardziej pomocny? Czy zasięgałaś jakichś opinii, czy ewentualnie słuchałaś osób z bliższego czy dalszego otoczenia?
No, wiele wiele osób mnie wspierało, ale prawdę powiedziawszy jest jedna, jedyna osoba, która no, w pewnym sensie jest matką moich książek, ponieważ ja już w którymś momencie nawet doszłam do momentu takiego, że no nie, no, jeżeli mi się nie udaje przez taki czas przebić się przez ten rynek, to znaczy, że może powinnam odpuścić. I wtedy pojawiła się moja serdeczna przyjaciółka Iza Frączyk, która po prostu postawiła mnie do pionu, mówiąc, że co ja za głupoty opowiadam, że może nie od razu, ale w końcu osiągnę, co będę chciała i że ona mnie jakby popiera i stoi murem za mną. I powiem szczerze, że to mi chyba dało największego kopa.
A jak rozumiem, był to już ten moment krytyczny.
No tak.
Kiedy
tak.
Chciałaś odpuścić.
Tak, był taki moment, to było jakieś 3 lata temu mniej więcej, tak.
I to trochę potwierdza bardzo ważne słowo, że zwykle ten moment zrezygnowania ze swoich marzeń następuje tak naprawdę już u celu.
No, jeżeli 3 lata nazwiemy już u celu, to tak, to potwierdza twoją teorię.
Chwila przerwy muzycznej, już niebawem powracamy do rozmowy z Jagną Rolską, a tymczasem Marion Music.
Radio Pasja. Zawsze tam, gdzie ty.
Przypominam, Jagna Rolska jest dziś moim i Państwa gościem. Powracamy do naszej rozmowy. Obiecałem, że powiemy o kwestii częstotliwości pisania, bo o tym wspominałaś w poprzedniej kwestii przy okazji ostatniego pytania. No właśnie, jak to jest? Wiadomo, że nie liczy się ilość, a jakość dla każdego twórcy, właściwie dla wszystkich, którzy cokolwiek starają się wykonać, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o twoją częstotliwość pisania? Może masz jakieś ulubione miejsca, tak zwane azyle pisarskie?
Oczywiście, że mam. Jest to moja działka, na którą wyjeżdżam często późną jesienią, kiedy no, nie ma innych chętnych, powiedzmy to w skrócie. I wtedy zamykam się sama w tym domu, jest cisza, spokój i wtedy rzeczywiście przez 2 tygodnie jestem w stanie pół książki napisać. No w domu już tak pięknie to nie wygląda, wiadomo, no inne rzeczy mnie zajmują, a do tego wszystkiego nie jest łatwo się skupić na w sumie niedużym terenie z innymi ludźmi, prawda? Więc ja grzecznie czekam, aż moja rodzina pójdzie spać i dopiero gdzieś tam się w kąciku zaszywam i zaczynam pisać. No ale wiadomo, następny dzień czeka, więc tych godzin pisania relatywnie wiele nie jest. No i zdecydowanie tempo pracy spada wtedy.
Wiele razy słyszałem, że litery lubią papier. Ostatnio usłyszałem to od pewnego autora. Jak to jest? Czy wolisz to nowoczesne, powiedzmy, podejście, czy jednak właśnie tradycyjne?
To zależy, bo moim zdaniem obie rzeczy są potrzebne, a w moim konkretnym przypadku jest to tak, że pracuję tylko i wyłącznie na plikach w komputerze. Ja sobie nie wyobrażam na przykład momentu, kiedy przychodzi do mnie mój tekst po redakcji, żebym ja była w stanie z sensem go zczytać i poprawić na papierze. Papier kojarzy mi się tylko i wyłącznie z taką miłą, błogą rozrywką, jaką jest czytanie. Czyli tak, elektronika do pracy, do rozrywki papier. Tak to u mnie przynajmniej wygląda.
Czyli idealny balans między życiem a pracą.
Dokładnie tak.
W oparciu o papier, przy okazji. Bardzo często spotykam się, przynajmniej ja, u autorów z pewną specjalizacją, określonym gatunkiem. No oczywiście przychodzi mi na myśl kilka nazwisk i odpowiednie gatunki. Ty swoją publikacją i kolejnymi z serii postanowiłaś się z tego stereotypu właściwie wyłamać. Dlaczego?
Troszkę dlatego, że nie potrafię się zdecydować na konkretny gatunek. Mówiąc inaczej, mnie pociągają wszystkie i wszystkich chcę spróbować. Życie jest za krótkie, żeby się gdzieś tam do czegoś ograniczać, prawda? Na tej samej zasadzie nie mam jednej zastawy stołowej w domu, tylko każdy talerz jest inny, bo ja chcę mieć wszystkie. Ale nie o tym chciałam. Powiedzmy to sobie tak. Właściwie jest trochę dziełem przypadku, że wydałam w tak krótkim odstępie czasu 2 książki tak skrajnie różne, jeśli chodzi o tematykę i gatunek, bo przypomnijmy, jedna jest fantastyczna, a druga jest typową literaturą obyczajową. jak walczyłam o ten rynek, rozsyłałam swoje teksty przecież do różnych wydawców. I tak się jakoś złożyło, że po tych latach posuchy podsypało mi z rogu obfitości i właściwie dokładnie w tym samym tygodniu zgłosiło się do mnie dwóch niezależnych wydawców i każdy z nich właśnie wziął ode mnie po tekście z danego gatunku. No i co? No przecież wiadomo, że nie zabiorę, nie odmówię. Poszłam w obydwa naraz.
Teraz powiedzmy o tym, jakie to książki. Mamy Testament życia.
I Seed. Tak, Seed jest to typowa powieść dystopijna, fantastyczna, która została wydana w lutym tego roku nakładem wydawnictwa dolnośląskiego. Od wielu osób słyszę, że jest to gotowa historia na film.
Zdecydowanie, ja też jestem tego zdania, podnoszę właśnie rękę w górę i jestem za.
No może kiedyś doczekamy, nie wiem, ale mój własny mąż dosłownie niedawno, parę dni temu skończył czytać i powiedział, słuchaj, to jest jak na film. No więc może kiedyś doczekamy. Historia jest w sumie, no może nie jakoś powalająco oryginalna w tym sensie, że ludzkość musi uciekać z zagrożonej ziemi i znajduje sobie ciche przystanie w postaci arek budowanych przez nich samych, tak? Ale jest to jakby tylko punkt wyjścia historii, bo potem zaczyna się to komplikować. Jeżeli chodzi o drugą powieść, tę typowo obyczajową, jest to historia, która toczy się równolegle w latach 90. w Warszawie, a potem w obecnych czasach na Helu.
I właśnie zanim zdradzimy odrobinę więcej, to przejdziemy do tematu tej książki w trochę innym kierunku, bo bardzo chciałem zadać to pytanie. Mam wrażenie, że tak naprawdę drugą książką, którą mi przesłałaś, którą miałem okazję przeczytać, wiele razy zaskoczysz czytelników, tak samo jak w przypadku Si, tylko po prostu w innym wydaniu. Testament życia to jest tak naprawdę idealny przykład, że nie możemy oceniać książki po okładce. Tylko zastanawiam się, czy to był świadomy zabieg.
Powiedzmy to tak. Ja uważam, że każdy w procesie wydawania książki ma jakby swoje miejsce i swoje zadanie. Moim zadaniem było książkę napisać. Jeśli chodzi o okładkę, którą wspomniałeś, może przybliżmy słuchaczom, jest to jaskrawa niebieska okładka z kwiatami, więc coś, co jakby no, z punktu sugerowało romans, prawda? Czy to był świadomy zabieg ze strony marketingowców? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dość, że zaskakujące jest być może dla czytelnika to, że owszem, te wątki romansowe tam są, ale jest to jakby tylko punkt wyjścia do pokazania...
Tego rodzaju tło, prawda?
Tak, tak. Jest to tło do pokazania historii, która właśnie toczy się na Mokotowie, konkretnie na Mokotowie w Warszawie w latach 90.
Za tę część rozmowy również Ci bardzo dziękuję. Przed nami krótka przerwa muzyczna. Jagna Rolska w studiu Radia Pasja.
Słuchasz Radia Pasja.
Jak zwykle w czasie ciekawych rozmów czas szybko mija. Powtarzam, oczywiście dziś Jagna Rolska, pisarka, jest moim i Państwa gościem. A tym razem chciałbym zapytać Cię, ponieważ już powiedzieliśmy o dwóch najważniejszych w tym momencie publikacjach, jakie są Twoje dalsze plany wydawnicze?
Dosyć rozległe, ale te najbliższe to przede wszystkim drugi tom tej powieści fantastycznej Seed, która jest już napisana, zredagowana, w zasadzie ma już prawie gotową okładkę i tylko czeka na swoją kolejkę, żeby ją puścić w rynek. A w tej chwili jestem w trakcie pisania drugiego tomu, zaznaczmy drugiego i ostatniego tomu Testamentu Życia, czyli powieści obyczajowej, na którą też już mam podpisaną umowę. No i teraz tylko czekam, aż zbliży się ten straszny deadline, żebym szybciej zaczęła pisać i skończyła tę opowieść.
Bardzo różnie bywa, więc o to zapytam. Na ile to jest tak, że ty chcesz pisać kontynuację swoich powieści, a na ile proszą o to czytelnicy i dlatego dostosowujesz się w pewnym sensie do tego? Czy ten Czy ta granica między dwiema postawami gdzieś tam się zaciera, czy to się miesza, czy jednak jest konkretne podejście?
W zasadzie to jest trzecia strona medalu, bo najbardziej do tego chcą wydawnictwa. O, już dawno się zorientowały, że kontynuacje gwarantują wyższą sprzedaż, powiedzmy to sobie tak, więc może nie naciskają na piszących, żeby rozwlekali historię, ale bardzo grzecznie proszą, czy dałoby się tutaj jeszcze coś wykombinować. I prawda jest też taka, że jeżeli tworzysz jakieś uniwersum, jakie by ono nie było, to dużo łatwiej przychodzi potem osadzenie jakby losów kolejnych bohaterów. Więc mam wrażenie, że tego typu kontynuacje również osoby piszące lubią, bo jest w pewnym sensie jakoś tak łatwiej to robić, tak, niż wymyślać znów od podstaw.
A przywiązujesz się do postaci, które tworzysz, które kreujesz? Bo to też dość często pojawiające się zjawisko.
No, zdecydowanie. Każda z nich gdzieś tam w pamięci mojej pozostaje, przy czym zdecydowanie bardziej te złe, te negatywne.
Czarne charaktery zawsze robią największe wrażenie.
Oczywiście.
Mam takie wrażenie. Właśnie. Za chwilę przerwa muzyczna. Za moment też powracamy do rozmowy z Jagną Rolską.
Radio Pasja. Zawsze tam, gdzie ty.
Powracamy do rozmowy z Jagną Rolską. A oczywiście dziś rozmawiamy o książkach, pisaniu. Ale mam też wrażenie, że trochę z tego, co powiedziałaś, wynika, że masz ogromny dystans do siebie i tego też powinniśmy jako słuchające się nauczyć.
No, mam nadzieję, że mam.
Masz nadzieję, że masz, a jednocześnie to pokazujesz, bo myślę, że właśnie z tej twojej postawy, tak, z tego, co starasz się sobą reprezentować i przedstawiać, wynika, że podchodzisz do pisania na luzie, po prostu.
O tak, zdecydowanie. Spinają się tym, co piszą tylko prawdziwi grafomani.
No dobrze, a jeżeli chodzi o tę drugą stronę, bo wiem, że tworzysz portal literacki, zajmujesz się tym również właściwie na co dzień. Jak to jest oceniać czyjeś teksty? Czy to by było, to jest dla ciebie proste zadanie?
No, powiem szczerze, że na początku łatwe nie było. Może tutaj wyjaśnijmy, że ja należę do portalu literackiego Fahrenheit, który jest skierowany głównie do miłośników fantastyki. I poza takimi typowymi newsami, recenzjami, publikujemy także opowiadania nadsyłane przez naszych czytelników. No, powiedzmy sobie szczerze, te opowiadania zazwyczaj pozostawiają bardzo wiele do czynienia, ale rzeczywiście zawsze jest taka wątpliwość, ojej, a może tylko mi się wydaje, że to nie jest dobry tekst. No nie, niestety najczęściej wygląda to tak, że teksty są słabe, co nie znaczy, że ludzie, którzy za tymi tekstami stoją, nie osiągną kiedyś jakiejś tam kariery, nie zrobią w tym kierunku.
Każdy kiedyś to pierwsze opowiadanie czy tekst popełnił.
No, oczywiście, że tak, King na pewno też.
Trochę pociągnę cię za język, a jeżeli chodzi o podejście do publikowania właśnie tych tekstów zewnętrznych, jak starasz się je selekcjonować, żeby to było po prostu sprawiedliwe? No wiadomo, ocena nigdy nie będzie obiektywna, a zawsze jednak odrobinę pod nasz gust. Ale czy jak starasz się wypośrodkować te kwestie?
No, mamy taką procedurę, że jeżeli jakiś tekst, powiedzmy ja, w redakcji uznam za wartościowy, tak, który coś wnosi i można z nim coś zrobić, bo umówmy się, surowy tekst, a tekst, który otrzymujemy w procesie redakcji, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dobry redaktor takie cuda wyciągnie, że naprawdę czapki z głów. Ale jeżeli uważam, że jest jakiś potencjał w tekście, ale nie jestem do końca przekonana, wtedy proszę któregoś z kolegów z redakcji, żeby jakby drugim okiem na to spojrzał i wtedy ewentualnie podejmujemy decyzję, czy to za to opowiadanie się bierzemy, czy odpisujemy autorowi, że bardzo dziękujemy, bardzo nam miło, ale popracuj człowieku jeszcze nad sobą, ale przysyłaj, zachęcamy.
No dobrze, czyli nie warto się obrażać, warto pracować nad sobą, bo to właśnie przekazujecie osobom, którym również czasem odmawiacie.
Oczywiście.
I nie załamywać się przede wszystkim, bo nawet twój przykład myślę, że pokazuje, że
dobitnie pokazuje.
Zawsze może się coś bardzo dobrego jeszcze wydarzyć.
No oczywiście, że tak. Powiedzmy to sobie uczciwie, że nikt nie zaczynał od dzieł na miarę literackiego Nobla, prawda? Wiesz, myślę, że pierwsze wiersze Szymborskiej to też nie były arcydzieła poezji. Dlatego to, co warto na pewno robić, to słuchać konstruktywnej krytyki, nie obrażać się na nią. To nie jest tak, że napiszesz człowieku gdzieś tam sobie opowiadanie, nie przeczytasz go nawet, co jest też nagminne, bo widać po błędach od choćby i oczekujesz, że zaraz cały świat się tym zachwyci. No nie, nie zachwyci się, nie ma takiej możliwości. Po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy już zęby zjedli na takich właśnie młodych adeptach pisania, ale jeżeli odpisują, zadają sobie jakby trud, poświęcają czas, żeby ci wytłumaczyć, co robisz nie tak, to posłuchaj, bo oni nie mówią ci tego złośliwie, tylko po to, żebyś pracował nad sobą dalej, coś osiągnął, jeśli będziesz chciał.
No właśnie, jeśli będziesz chciał i chyba na tym możemy się skupiać, jeśli chodzi o każdą dziedzinę sztuki i nie tylko.
Oczywiście.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyś powiedziała, w jaki sposób spełniać marzenia. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale w końcu tobie się to udaje. Dlatego cię o to pytam.
Ja myślę, że najważniejsze jest właśnie nie rezygnować, tak jak ja prawie zrezygnowałam w którymś momencie, a przyjaciółka podtrzymała mnie na duchu. To jest najważniejsze, zachować jakąś konsekwencję, poza tym pracować nad sobą, słuchać konstruktywnej krytyki, o czym też już żeśmy wspomnieli, no a chyba tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby zachować jakiś taki życiowy optymizm, który daje po prostu siłę do tego, żeby te cele swoje realizować.
Jagna Rolska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.